Na skutek intensywnych działań obejmującego cały kraj rozpracowania pająki Henrykowi Wędrowskiemu Lawinie udało się na początku sierpnia 1946 roku dotrzeć do zgrupowania pod dowództwem Henryka Flamego Bartka. Będąc na Baraniej Górze spotkał tam księdza Rudolfa Marszałka, pseudonim major Stefan Opoka.
Ojcze, przyjdzie czas, którego znaczeniem będzie męczeństwo i krew chrystusowych kapłanów, którzy z uśmiechem na ustach umierać będą jak bracia nasi za czasów Heroda.
Po tej erze nastąpi nawrót do pierwotnych czasów chrystianizmu i wówczas miłość zapanuje. Każdy z nas stanie się drugim Chrystusem, ukrzyżuje swe ciało na ołtarzu swego powołania.
Chrystus dziś głosem woła z krzyża ołtarzy bożych. Pragnę, duszo ofiarnych kapłanów, zapisałem się, Ojcze, całkowicie memu Panu i wsłuchuję się dziś w szept Jego boskiego serca. Chciałbym bowiem spełnić każde Jego życzenie.
Lawina Wędrowski przekazał UB wiadomość o księdzu i natychmiast zapadła decyzja o sprowadzeniu go do Gliwic, siedziby 8 okręgu NSZ. 14 sierpnia 1946 roku całkowicie nieświadomego księdza zaczęto przygotowywać do wyjazdu do Regensburga.
Tak zrodziło się rozpracowanie Dziady, którego głównym celem było nawiązanie łączności z ośrodkiem dyspozycyjnym OP i stworzenie kanałów przerzutowych. Następnym krokiem miało być wysłanie za granicę agentów, którzy mieli rozpracować środowiska emigracyjne.
UB wykorzystało szczere intencje i autentyczne zaangażowanie księdza oddanego sprawie narodowej. Widział dramatyczną sytuację oddziałów Bartka. Brakowało wszystkiego, nawet butów, a już w październiku Beskid Żywiecki pokrywa śnieg.
Sierpnia 1946 roku ksiądz Rudolf napisał kolejny list do ojca posadzego. Informował, że konieczny będzie powtórny wyjazd za granicę, aby przedstawić faktyczną sytuację, jaka się wytworzyła. Chciał też nawiązać kontakt z chrystusowcami, którzy pozostali na zachodzie.
Owiany głęboką wiarą w Chrystusa, nabrałem dziwnej odwagi, bo czyż słowa świętego Pawła nie stają się żywymi dziś dla nas kapłanów? Mnie żyć jest Chrystus, a umrzeć zysk. Tą nadzieją przepełniony idę w tę przyszłość, by żyć, a gdy przyjdzie ginąć, umrzeć, jak przystało na Chrystusowce. Drogi Ojcze, proszę, by Twoja i mych współbraci modlitwa była zawsze nie tylko ze mną, ale z tymi, którzy dla świętej sprawy Kościoła Bożego i Ojczyzny podjęli ten bój, cenny mozuł i pracę. Każdą modlitwę ofiaruję za naszą Societas, by stała się źródłem kapłańskich dusz i serc. Po załatwieniu swych zadań wrócę, gdy Bóg pozwoli, by przeprowadzić moich chłopców dalej na szlaki świętej i sprawiedliwej walki, aż do zupełnego zwycięstwa. Oddany w Chrystusie brat Stefan Opoka, major.
Szybko, bo już 16 sierpnia 1946 roku doszło do konferencji w Gliwicach w rzekomym sztabie 8 okręgu NSZ z udziałem Borowskiego, Lawiny i księdza marszałka. Księdzu przedstawiono organizację górnośląską jako spadkobierczynię NSZ zorganizowaną z ocalałej wsypy, dobrze zakonspirowaną, czekającą na dyrektywy z zagranicy, ale i na pomoc pieniężną i materialną. Obaj agenci świadomie wyolbrzymiali skalę infiltracji przez jej członków partii politycznych PPR-u, PPS-u, UB, MO i informacje wywiadu gospodarczego na Górnym Śląsku.
Pod koniec sierpnia 1946 roku ksiądz marszałek ruszył do Głubczyc, gdzie miał wsiąść do pociągu z repatriantami do Niemiec i poprzez Zgorzelec udać się na zachód.
UB zadbało, by podczas podróży towarzyszył mu oficer łącznikowy organizacji Borowskiego Łamigłowy, Czesław Kurpowiec. Pomoc stała się niezbędna.
W Głubczycach księdza aresztowała milicja obywatelska. Groziła dekonspiracja działań UB.
Kurpowiec wezwał do siebie oficera WOP, okazując legitymację UB.
Interwencja była nieskuteczna. Ksiądz został zatrzymany i poddany rewizji.
Przeszkadzacie. Prowadzę agenta w jego podróży za granicę. Moja legitymacja. Zadzwońcie do Katowic do zastępcy szefa wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, Marka Finka.
Trwało to aż 3 godziny. Po rozmowie z Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego i mając na celu stworzenie tak zwanej legendy, tłumaczącej przed księdzem jego wypuszczenie z aresztu, najpierw wycofano milicjantów z pomieszczenia, gdzie był zatrzymany ksiądz, a następnie udał się do księdza oficer WOP.
Puszczam księdza, jak Polak Polaka. Nie mogłem wcześniej, bo nadzór mieli milicjanci.
O tym, że legenda, mistyfikacja były udane, świadczy to, że ksiądz mimo wielu przesłuchań nie wspomniał o tym fakcie, kryjąc oficera WOP, dobrego Polaka.
Drogi ojcze, list mój z sierpnia zapewne już przeczytany. Znalazłem się znów na terenie Niemiec. Na wstępie aresztowany przez UB, ale przez znajomego oficera uwolniony. Po prostu człowiek, jakby sam anioł stróż, zjawił się w tej najkrytyczniejszej chwili dla mnie. Co prawda UB nie wiedziało, kogo ma w swoich rękach. Widzę jednak, że rezerwy już się wyczerpują, bo zawsze potrafiłem zachować w podobnych sytuacjach godzien podziwu spokój, a teraz ten fakt wytrąca mnie z równowagi. Miałem przy sobie papiery, które przy rewizji mogły wpaść w ręce tych oprawców, ale i tak Bóg pomaga. Przeoczyli. Niemal w swoich rękach mieli.
Ale i tak Bóg pomaga. Przeoczyli. Niemal w swoich rękach mieli.
Na razie działacze emigracyjni obiecywali przesłanie instruktorów, a na początku 1947 roku miał osobiście przybyć do Polski Osmulski, by zobaczyć, jak rozwija się organizacja Borowskiego. Około połowy listopada 1946 roku miało z nim skontaktować się 4 oficerów Rosjan białogwardzistów pod wodzą profesora. Ludzie ci mieli prowadzić działania na tyłach Armii Czerwonej. Emigracja liczyła na informacje wywiadowcze.
Łamigłowe Borowskiego awansowano przez władze OPNSZ w Regensburgu do stopnia generała brygady. Mianowany został komendantem obszaru zachodniego Legionu Polskiego.
Politycy emigracyjni wobec silnej presji propagandowej skierowanej wobec NSZ i nagłaśniane procesy pokazowe zalecali odejście od określenia NSZ.
Sama nazwa może być dowolna i brzmieć zarówno Legion Polski, jak Towarzystwo Hodowli Kanarków.
Najdroższy ojcze, korzystając z okazji wyjazdu pewnej osoby do kraju, ślę tą drogą mocę serdecznych pozdrowień. Przebywam jeszcze na terenie Niemiec i jestem też przed wyjazdem do Paryża. Czekam tylko na słowa polecające mnie księdzu rektorowi Cegiele, które proszę doręczycielem tegoż listu przesłać. List czcigodnego ojca zostanie mi w krótkim czasie doręczony. Chcę, by ojciec coś o naszej Societas napisał. Wiele smutku przeżywam, patrząc na tragedię naszych rodaków. Polecając was wszystkich Bogu, proszę o błogosławieństwo ojcowskie. Brat w Chrystusie.
Ksiądz Rudolf, przebywając w różnych polskich ośrodkach za granicą, zobaczył, w jak trudnych warunkach żyją rodacy, jak tęsknią za wolną ojczyzną. Zamierzał pozostać wśród nich, pojechać do dalszej pracy, do Paryża. Spotkał się z biskupem polowym Gawliną. W liście do ojca Posadzego prosi o słowa polecające do rektora Cegiełki oraz o celebret.
Ojciec Posadzy wysłał mu list z Poznania, datowany 22 października 1946 roku, w którym informował, że napisał prośbę do rektora Cegiełki i zachęcał, by trzymał się z dala od polityki.
Jednak ksiądz wrócił do Polski z łączniczką, Hildegardą Ścigową. Przywiozła szyfry, klucz i sposoby nawiązania łączności radiowej, na co UB bardzo liczyło.
Powracają do kraju przez Dziedzice lub Szczecin. Ścigowa miała opracować kanały łączności kraju z ośrodkiem w Regensburgu, który nie miał żadnej łączności z krajem.
Specjalną opieką UB otoczono Hildegardę Ścigową. Zapadła jednocześnie decyzja o wykluczeniu księdza marszałka z rozpracowania. Mógł być już niebezpieczny.
Nastraszono ich możliwością aresztowania przez UB i nakazano pozostawać w mieszkaniu.
Mieszkali razem w mieszkaniu w Katowicach-Dębie.
W poniedziałek 4 listopada Borowski Łamigłowa zorganizował w katowickim mieszkaniu Ścigowej spotkanie z matką i siostrą, ściągniętymi z Bielska.
Spotkali się ksiądz, matka i siostra księdza oraz agent Borowski Łamigłowa.
U nas jest bardzo niebezpiecznie. pełno wojska, Sowietów, UB.
Nie mam zamiaru tam jechać.
Żeby coś cię nie podkusiło przyjeżdżać do nas.
Agent Lawina zniknął. Doprowadził we wrześniu do rozbicia grupy Bartka i został odwołany do zadań w Warszawie.
Rozsiano plotkę, iż leczy zdrowie pod Warszawą.
Żeby sprawnie przeprowadzić aresztowanie księdza, tak by nie domyślił się nikt, że znajduje się w ich rękach, i aby wzmóc akceptację księdza, Borowski mianował go komendantem 8 Okręgu Śląskich Sił Zbrojnych i rozkazał wyjechać do Wrocławia. Ksiądz nie dotarł do Wrocławia. Został aresztowany 12 grudnia 1946 roku już w Chorzowie.
Przez długi czas nikt nie wiedział w Katowicach, co się z księdzem dzieje, a to pozwoliło na spokojne prowadzenie gry operacyjnej z Hildegardą Ścigową.
Hildę Ścigową wyekspediowano za granicę już 22 listopada. W materiałach, które wiozła Hilda Ścigowa, pojawiała się nazwa organizacji Borowskiego. Śląskie Siły Zbrojne. Dokument datowany na 20 listopada 1946 roku. Podpisany był przez Łamigłowę, pseudonimem używanym z okresu pracy w 7 Śląskim Okręgu NZS, znanym działaczom emigracyjnym. Sprawozdanie wykazywało organizację prężną i dobrze zorganizowaną. Mowa jest o 7 tysiącach sprawdzonych członków po selekcji, z czego 640 członków w grupach leśnych, uzbrojonych 23 CKM, 17 LKM, 96 RKM i broń lekką. Sugerowano środowiskom emigracyjnym, że prowadzona była akcja rozszerzenia wpływów na obszar całego kraju. Domagano się informacji o innych organizacjach konspiracyjnych, z którymi środowiska emigracyjne NSZOP miały łączność. Organizacja podawała, iż dysponuje stacją nadawczo-odbiorczą.
Radiostacja w Regensburgu nadawała na podanych przez Borowskiego częstotliwościach, ale z kraju nie było odzewu.
Protokół przesłuchania podejrzanego. Marszałek Rudolf Vel Opoka Stefan.
W oddziale Bartka pełniłem funkcję kapelana. Udzielałem sakramentów świętych i spowiedzi około 50 razy i pogrzeby. Spowiedź odbywała się w lesie na Baraniej Górze. W październiku 1945 roku otrzymałem od pułkownika Dąbrowskiego legitymację na nazwisko Opoka Piotr Stefan, Armia Krajowa, Grupa Operacyjna Zachód Narodowych Sił Zbrojnych w języku polskim i angielskim. Data urodzenia, funkcje są fałszywe. 1 grudnia 1946 roku napisałem list do komendanta oddziałów leśnych kapitana Bartka, Henryka Flamego. Proszę o okazanie mi tego listu.
Okazuję wam list i proszę podać śledztwu dokładną treść tego listu.
1 grudnia 1946 rok. Drogi Bartku, wróciłem z mej podróży. Cieszę się mocno, że kolega już zdrowy, że noga w porządku.
Drogi Bartku, wróciłem z mej podróży. Cieszę się mocno, że kolega już zdrowy, że noga w porządku. Co u was słychać? Chcę was przy sposobności odwiedzić, jeśli się to tylko da, bo naprawdę żyję ciągłymi wspomnieniami tych przecudnych chwil wspólnie przeżytych. Chciałbym może z wami Wigilię spędzić. Odprawiłbym mszę świętą w noc cichą, śnieżystą. Tam w tej krainie naszych wielkich zadań. Byłaby to noc cicha i święta noc, w którą to Chrystus stałby się ciałem w naszych czasach, by je umocnić, uświęcić i napełnić tą nadziemską miłością.
Byłaby to noc cicha i święta noc, w którą to Chrystus stałby się ciałem w naszych czasach, by je umocnić, uświęcić i napełnić tą nadziemską miłością. Jeśli uważacie, drogi kolego, to proszę wybudować u siebie ołtarz. Resztę rzeczy już się postaram przywieźć. Proszę dać natychmiast znać o tem kapitanowi Lawinie, który mnie zawiadomi. Mam jeszcze jedną prośbę do was. Odjeżdżając, zostawiłem Kubie swoje buty narciarskie i czapkę wojskową. Prosiłbym o te rzeczy. Proszę je przesłać także do kapitana Lawiny, a stąd mi je doręczą. Bardzo proszę tę rzecz mi załatwić dlatego, że buty są mi niezbędnie potrzebne. Ślę wam, kochani, moje serdeczne i gorące pozdrowienia. Proszę, by was Bóg miał w swojej opiece. Modlę się codziennie jak my wszyscy za dusze poległych i mordowanych naszych braci. Pozdrawiam panią Hanię i błogosławię waszej dziecinie. Oddany w Chrystusie Piotr Opoka Major.
Oddany w Chrystusie Piotr Opoka, major.
Wśród zatrzymanych rzeczy w chwili aresztowania księdza znalazły się buty narciarskie.
Protokół przesłuchania podejrzanego. Marszałek Rudolf Vel Opoka Stefan.
Nosiłem mundur oficera amerykańskiego z dystynkcjami polskimi. Stopień majora otrzymałem 1 października 1945 roku. Był mi nadany przez księdza biskupa generała broni Józefa Gawlinę, który był biskupem polowym oraz ordynariuszem dla ludności cywilnej polskiej na terenach okupacji angielskiej i amerykańskiej.
Ojcze, gorąco się do boskiego serca modliłem i wysłuchało mnie, bo przecież nie dla siebie wybrałem się w tą drogę, a tylko by ratować tysiące ludzi, którzy w potrzebie są pociechy i pomocy duchowej, jak i fizycznej. Przejechałem strefę rosyjską i tu kontrole, tłumaczenia. Przejechałem strefę angielską, Braunschweig, Hanower, Bremen, aż całkiem na Ostsee Wilhelmshafen, a stąd do Kolonii, Frankfurtu, Norymbergi i Regensburg. Gdzie w tej chwili przebywam, by opłakać ludzi i poradzić nad sytuacją. Spotkałem się także z biskupem G., ale bardzo rozczarowany a propos stosunków, które zapoznałem na emigracji ze strony US i EG. Naprawdę straszne nadchodzą dni dla Polonii, która prowadzi tułacze życie, okupione krwią męczenników KZ i bohaterów żołnierzy naszych. Ja przez te 2 tygodnie żywiłem się tylko chlebem i wodą.
W
celu rzekomego uwolnienia kapłana zorganizowano zbiórkę pieniędzy wśród przyjaciół i znajomych z powiatów bielskiego i rybnickiego na przekupienie prokuratora.
Przesłuchania księdza każdorazowo trwały bardzo długo. Uważna analiza potwierdza wielokrotne pytania śledczego i naprowadzanie na oczekiwaną odpowiedź. Zapis pełen błędów ortograficznych, gramatycznych jest raczej streszczeniem niż dokumentującym rzeczywiste zeznania księdza.
Donos z celi. Ksiądz marszałek wypowiada się z lekceważeniem o poziomie oficerów śledczych, kpi sobie z nich oraz, jak przypuszczam, mocno koloryzuje swoje relacje zeznań, chcąc przedstawić się w lepszym świetle, a wszystkie jego wypowiedzi są pełne animuszu, odwagi i tupetu. Jest pewny, że uwolni go amnestia.
Ksiądz marszałek nie podaje nic nowego. Jest zmęczony i zły na przebieg śledztwa. Utrzymuje, że nie ma już nic do powiedzenia. Więc zmyśla jak może, by zaspokoić oficera śledczego.
W protokole ksiądz podaje mylnie datę opuszczenia grupy Bartka i wyjazdu do Regensburga.
W rzeczywistości stało się to miesiąc wcześniej.
Podaje w śledztwie przerysowaną liczebność i uzbrojenie oddziałów Bartka. Różną od rzeczywistej trasę wyjazdu i przyjazdu z Polski ubarwia wizytę w Regensburgu.
W styczniu 1948 roku zaczęła się rozprawa księdza marszałka przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie.
Znamienne są słowa szefa Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach.
Wszystkie ewentualne wyroki są z góry przesądzone. Pozostaje tylko inscenizacja procesu. Główne założenia i plany de facto rodziły się w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego.
Początkowo planowano zwolnienie księdza po zastosowaniu amnestii.
Jego wyjście z więzienia miało uwiarygodnić śląskie siły zbrojne w oczach górnośląskiej hierarchii kościelnej.
Wszystkie te argumenty mogły być przydatne w rozpracowaniu kościoła na Górnym Śląsku, w rozpracowaniu Rzym. Życie zmieniło ten scenariusz.
Na rozprawę wpuszczono siostrę księdza, Marię Rajf. Siedziała tuż za księdzem i mogli rozmawiać.
Inżynier Borowski. To przez niego mnie aresztowano. Ostrzeż innych. Inżynier Borowski.
Że Borowski, Łamigłowa, jest agentem, przekonał się ksiądz o tym z przebiegu śledztwa.
Natychmiast aresztowano Marię Rajf i osadzono do dyspozycji Urzędu Bezpieczeństwa.
Poprzez plotki starano się zdezawuować informacje siostry księdza.
Upadł pomysł uwolnienia księdza. Rozpracowanie zostało poważnie zagrożone.
Pierwszy wyrok zapadł 17 stycznia 1948 roku. Wyrok ten podlegał ustawie amnestyjnej.
Aby uniemożliwić objęcie księdza amnestią, zmieniono jeden z artykułów.
Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie z dnia 28 lutego 1948 roku postanowił zmienić wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 17 stycznia 1948 roku w sprawie marszałka Rudolfa, syna Jana, przez poprawienie błędnej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego skazanemu z artykułu 115, paragraf 1 i paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 118, paragraf 1 i paragraf 3 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego na właściwą kwalifikację za artykuł 115 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 118 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego i z tą zmianą wyrok ten utrzymać w mocy. Wyrok ten jest prawomocny z dniem 20 lutego 1948 roku.
Przekazanie ostrzeżenia członkom konspiracyjnej organizacji śląskiej przez siostrę księdza stało się argumentem na rzecz likwidacji rozpracowań z udziałem Borowskiego. Nie można było trzymać w więzieniu Marii Rajf w nieskończoność bez zarzutów. Mogła całkowicie zdekonspirować Borowskiego, co w niewielkiej części jej się udało.
We wrześniu 1948 roku zakończono rozpracowania Rzym, Pająki i Dziady.
Wyrok na księdzu wykonano 10 marca 1948 roku.
Miał skończone 36 lat.
Miejsca pochówku nie udało się ustalić do dzisiaj.
Ojcze, przyjdzie czas, którego znaczeniem będzie męczeństwo krew chrystusowych kapłanów, którzy z uśmiechem na ustach umierać będą jak braci nasi za czasów Heroda.
Ojcze, wyniszczyć siebie, by żyć o Chryste dla Ciebie, a przez Ciebie dla ludzi. Oto moja droga życia. Spełniłem swe zadanie w pełni. Czekają mnie teraz nowe, nieznane trudy, ale dla Boga i Jego świętej sprawy gotowym podjąć każdą, choćby największą ofiarę.
W roku 2017 Sąd Najwyższy unieważnił wyrok z lutego 1948 roku. Miejsca pochówku i ciała księdza Rudolfa Marszałka dotychczas nie znaleziono.
Było to słuchowisko dokumentalne De Profundis Clamavi, ksiądz Rudolf Marszałek. Głosów użyczyli Krzysztof Gordon jako ksiądz Rudolf Marszałek, Teresa Kwiatkowska, Andrzej Lajborek, Adam Zych, Jerzy Zelnik, Piotr Świątkowski. Głos księdza Ignacego Posadzego interpretował ksiądz Zbigniew Regucki oraz klerycy Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu i lektorzy z parafii świętej Jadwigi Królowej w Poznaniu. Autorem muzyki i wykonanie Renata Baszun. Realizacja akustyczna Aleksandry Mazur-Woroniecki. Przy tworzeniu scenariusza słuchowiska były pomocne prace. Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956, studia i materiały poznańskiego IPN, tom drugi, wykład księdza profesora Bernarda Kołodzieja, działanie struktur komunistycznego państwa wobec Towarzystwa Chrystusowego, praca Dariusza Węgrzyna, aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1956. Rozdział 4. Wielka prowokacja i rozdział 5. Operacja Lawina. Książka Anety Krefta-Maciejewskiej i Bogdana Ścibut, Piotr Opoka, ksiądz Rudolf Marszałek. Listy księdza Rudolfa Marszałka do Ignacego Posadzego, zgromadzone przez księdza profesora Bernarda Kołodzieja oraz materiały zgromadzone przez IPN. Całość opracował i reżyserował Sylwester Woroniecki. Słuchowisko powstało dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Radia Poznań i Radia Szczecin.